drodzy czciciele męki pańskiej, ostatnim obowiązkiem człowieka jest prosić Boga o potrzebne łaski. I chociaż ważne jest, by proszenie Boga, a co za tym idzie, skupienie się na własnych potrzebach, nie było centrum naszego życia i naszej modlitwy, to jednak proszenie Stwórcy jest również istotnym naszym obowiązkiem. Jest bowiem aktem pokory, czyli uznania swojej zależności od Boga, a zarazem aktem ukazania swojego pełnego zawierzenia Trójcy Przenajświętszej. Bóg pragnie nam udzielać wszelkich łask, ale jako że szanuje naszą wolność, udzielenie tych łask uzależnił od naszej postawy, od naszej modlitwy prośby. Prześledźmy zatem kilka biblijnych przykładów, które będą zarazem dowodem skuteczności modlitwy prośby. Pierwszy przykład to Mojżesz, stawiający się za swoim ludem. Po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej i po przejściu przez Morze Czerwone wydawałoby się, że wiara ludzi powinna być wielka, a tymczasem raz po raz narzekają, szemrają, kuszą Boga, pomimo że otrzymali mannę, przepiórki, wodę ze skały i tak dalej. Pewnego razu, kiedy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Izraelici za radą Aarona zrobili sobie złotego cielca, odlali go i oddawali mu pokłon jako Bogu, a także urządzili sobie zabawy, często pełne nieprzyzwoitości. Księga Wyjścia tak podaje. Pan rzekł wówczas do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu. I oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich, chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo Wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam Waszym przodkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. A zatem, moi drodzy, modlitwa Mojżesza ocaliła Izraela od zagłady. Drugi przykład pochodzi z epoki machabejskiej. Król Seleukos IV Filopator nakazał grabież świątyni jerozolimskiej. Po ludzku nie było szans, aby do tego nie dopuścić. Ale arcykapłan Oniasz, który pełnił wówczas swój urząd, zarządził post i modlitwę. I tak czytamy w relacji autora II Księgi Machabejskiej. Kapłani, padłszy w kapłańskich szatach przed ołtarzem, wołali do nieba, do tego, który ustanowił prawo o depozycie, aby te skarby nienaruszone zachował dla tych, którzy je złożyli w depozyt. Ludzie gromadnie wychodzili z domów, by razem się modlić, gdyż miejsce święte miało być zhańbione. Kobiety, przepasane worami poniżej piersi, zapełniły ulica. Zamknięte dotychczas dziewczęta, jedne pobiegły do bram, inne na mury, inne wreszcie wychylały się przez okna. Wszystkie zaś, wyciągając ręce do nieba, zanosiły błaganie. Tymczasem Heliodor próbował wykonać postanowienie króla. Razem ze swoją strażą był on już obok skarbca, kiedy to władający duchami i wszelką potęgą dokonał wielkiego objawienia. Do tego stopnia, że wszyscy, którzy odważyli się tam przyjść, uderzeni mocą Bożą, padali bezsilni i strwożeni. Trzecim przykładem może być przykład Zachariasza, który wraz ze swoją żoną Elżbietą borykał się z cierpieniem niepłodności. Kiedy w świątyni jerozolimskiej dokonywał ofiary kadzenia, wówczas objawił mu się archanioł Gabriel, który mu oznajmił: nie bój się, Zachariasz, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Moi kochani, to tylko trzy z wielu przykładów wartości i skuteczności modlitwy prośby. Modlitwa, jak nas uczy Pismo Święte, naprawdę ma moc zmienić nie tylko życie nasze czy poszczególnych ludzi, ale również losy całego świata. Powstaje jednak pytanie, jak to się dzieje, że Bóg tak wiele uzależnia od naszych błagań, skoro jest absolutnie wolny w ich wysłuchiwaniu bądź niewysłuchaniu? Jak to się dzieje, że nasza modlitwa w ogóle dociera do Boga? I na to odpowiada święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. A zatem, moi drodzy, nasza modlitwa dochodzi do Boga i ma moc wyproszenia łask tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi. Bóg wysłuchuje nas dzięki Jezusowi, który powstawszy z martwych już więcej nie umiera, ale zawsze żyje, aby się wstawiać za nami przed obliczem Boga. Im bardziej zatem nasza modlitwa i nasze błagania są podobne do modlitwy i błagań Chrystusa, tym więcej będą wysłuchane. Kościół świadomy tej prawdy wszystkie swoje liturgiczne modlitwy zanosi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I my też czynimy tak samo. Modlitwa Chrystusa bowiem ze względu na Jego bóstwo zawsze jest wysłuchana u Ojca. Wszak sam Jezus powiedział: dziękuję Ci, Ojcze, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. A jak podkreśla autor do Hebrajczyków, Chrystus został wysłuchany dzięki swojej uległości. Na krzyżu ta Jego modlitwa wybłagała przebaczenie winowajcom, odkupienie wszystkich ludzi i łaski potrzebne do zbawienia. Tak samo dzisiaj, moi drodzy, podczas każdej mszy świętej Chrystus żywy i prawdziwy wstawia się za nami, a my przez Niego zanosimy nasze błagania. W ten sposób msza święta staje się źródłem wszelkiego błogosławieństwa, jakie spływa na świat. To z jej źródła czerpią moc wszystkie sakramenty i sakramentalia. Każda jedna msza święta, jako dzieło Chrystusa Pana, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, przynosi owoce nieskończone. My zaś z nich skorzystamy w zależności od wielkości czerpaka, jakim dysponujemy, a którego wielkość zależy od usposobienia naszej duszy. Moi drodzy, nauka Kościoła mówi o czterech owocach każdej ofiary mszy świętej. Pierwszy owoc to owoc ogólny. Spływa on na całą ludzkość, na wszystkich żyjących i wszystkich zmarłych, albowiem za wszystkich umarł Jezus. W klasycznym rycie rzymskim kapłan podczas ofiarowania wina mówi takie słowa: ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia, błagając Twoją łaskawość, by przed obliczem boskiego majestatu Twego wzniósł się jako woń przyjemna za zbawienie nasze i całego świata. Ta modlitwa tak pięknie podkreśla uniwersalny charakter ofiary Pana Jezusa. Drugim owocem jest owoc szczegółowy. Dostępują go wszyscy współofiarujący z kapłanem, wszyscy obecni na mszy świętej, zwłaszcza jeśli przyjmują komunię świętą. To też jest dla nas niesamowita nauka, jak wielkim skarbem jest bycie na mszy świętej i włączanie się w kapłańskie modlitwy. Trzeci owoc to owoc szczegółowy, którego dostępuje kapłan odprawiający mszę świętą. To jest wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt, ale też w jakiś sposób wielkie zadanie dla kapłana, by z tego owocu korzystać i coraz bardziej się uświęcać. I w końcu czwarty owoc, owoc specjalny według intencji kapłańskiej. Czyli kapłan ma władzę przekazać owoce tej ofiary na konkretne osoby i intencje, w których msza święta jest sprawowana. Dlatego mamy ten zwyczaj zamawiania mszy świętej w konkretnej intencji. Wiemy też z nauki świętych, jak wielką moc ma ta ofiara dla dusz w czyśćcu cierpiącym. Dlatego tak wiele mszy świętych jest ofiarowanych za zmarłych. Moi kochani, msza święta jest najdoskonalszym sposobem wypraszania sobie łask, zwłaszcza łask wiecznych. Każdą więc naszą modlitwę, prośby zanośmy do Boga przez Chrystusa Pana naszego, w łączności z Jego bezkrwawą ofiarą ołtarza. Amen.